Powiem wam, że uwielbiam w Kościele takie chwile, kiedy coś się dzieje niezaplanowanego z woli Ducha Świętego. To są rzeczy, które mnie zawsze fascynują i zawsze moja wiara jest pobudzona, wzmocniona, rośnie, kiedy widzę takie rzeczy. Kiedy widzę, że ludzie są uzdrawiani, że problemy są rozwiązywane i ludzie są wypuszczani na wolność. Kiedy po prostu Królestwo Boże jest widzialne, kiedy jest między nami. Czy wy to lubicie? Aleluja! Cieszę się, bracia i siostry, bo to jest bardzo piękne, kiedy możemy doświadczać żywego Kościoła, kiedy możemy doświadczać przejawów Ducha Świętego. To jest coś wspaniałego, coś fascynującego, coś, co nas na pewno pobudza, aby wołać do Boga, aby przybliżać się do Boga. To są bardzo fajne rzeczy. I w czasie tej posługi Pana Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi wielokrotnie możemy przeczytać o tym w Ewangeliach, kiedy te przejawy Jego świętej mocy pochodzącej z nieba miały miejsce, kiedy chodził między ludźmi. To jest coś, co mnie napawa ogromnym optymizmem, jeśli chodzi o moje chrześcijaństwo, o moją wiarę. I to dobrze, kiedy wśród takich rzeczy możemy się poruszać. Ale chciałbym powiedzieć dzisiaj, że dojrzałe chrześcijaństwo to nie tylko fajerwerki. To nie tylko jakieś takie spektakularne działanie. Chciałbym dzisiaj troszeczkę o czymś innym mówić niż o tym, od czego zacząłem. To jest takie fajne, kiedy o takich rzeczach mówimy, kiedy takie rzeczy doświadczamy. Ale dojrzałe chrześcijaństwo polega nie tylko na przeżyciach, doświadczeniach tego typu mocy. Chciałbym w związku z tym przeczytać fragment Słowa Bożego. To jest Ewangelia Łukasza, 8 rozdział. I chciałbym od 54 wiersza przeczytać coś z tego, o czym mówiłem. Oto Pan Jezus jest w tej wspaniałej swojej służbie. I oto pojawia się problem, śmierć. Jest dziewczynka, która nie żyje. I czytamy, a on zaś ująwszy ją za rękę, zawołał głośno, dziewczynko, wstań. I powrócił duch jej i zaraz wstała. A on polecił, aby jej dano jeść. I wpadli w osłupienie jej rodzice. On zaś przykazał im, aby nikomu nie mówili o tym, co się stało. I mój akcent pójdzie na te ostatnie słowa Jezusa. On zaś przykazał im, by nikomu nie mówili o tym, co się stało. Czy nie zaskakuje was to? My, kiedy mamy do czynienia z przejawami mocy Bożej, to bardzo chętnie opowiadamy innym ludziom o tych rzeczach. I dzielimy się z nimi, a to i to się wydarzyło po modlitwie, albo to i tamto Pan sprawił. I chcę to opowiedzieć, chcę się tym podzielić, bo to jest coś niesamowitego. To jest normalne, że my chcemy żyć takimi rzeczami, mieć takie przeżycia. To jest normalne, jeśli chodzi o człowieka. Ale w służbie Jezusa coś nas zaskakuje. Bo to nie jest tylko to miejsce, które wam dzisiaj przeczytałem z Ewangelii Łukasza. Tych miejsc znajdziemy więcej w innych Ewangeliach, kiedy Pan Jezus czyni jakiś cud albo wygania jakiegoś demona, albo dokonuje się zmartwychwstanie, albo ktoś jest uzdrowiony w niesamowity sposób. I Jezus mówi, ale nie opowiadajcie nikomu o tym. Czy was to nie zastanawia? Powiem wam, że mnie zastanawiało. Dlaczego Pan Jezus nie dba o PR? Dzisiaj, jeśli chcemy jakiś zrobić dobry event, to wszyscy dbają o to, żeby był dobry PR, żeby była znakomita reklama i żeby wszyscy wiedzieli o tym i żeby im to było pokazane, przedstawione we właściwy sposób, tak, żeby tych ludzi w jakiś sposób przyciągnąć. A tutaj jakby coś wbrew tym zasadom. I nie mówcie tego nikomu, nie opowiadajcie o tych rzeczach. Idź tam, coś zrób, pokaż się kapłanom, ale nic nie opowiadaj więcej o tym. Jezus zabronił mówić o tym, jak kogoś uzdrowił. To jest zastanawiające. Czy zadaliście sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego zabraniał mówić o tym? Przecież Ewangelia powinna być głoszona. Przecież o Bogu powinni ludzie słyszeć, a co jak co, ale przeróżne cuda, przejawy mocy, to przyciągają ludzi. A on tutaj mówi, no mnie jakoś na tym specjalnie nie zależy. Ja czegoś innego oczekuję, czegoś innego szukam. I kiedy wyjmiemy jakiś komentarz biblijny do tych słów, które są zapisane w Ewangelii, to możemy znaleźć rozmaite wytłumaczenia, dlaczego Pan Jezus tak postępował. I możemy pewnie też spotkać takie wytłumaczenie, że nie był to czas, aby go obwołać królem Izraela, dlatego nie zależało mu na rozgłosie, albo miał ważniejsze sprawy do przekazania niż przejawy mocy. I tak można by się zastanawiać i może jeszcze coś byśmy tu jeszcze włożyli między te przyczyny, dla których on nie chciał, aby o tym opowiadano, jak kogoś uzdrowił. Ja tak myślę, że Pan Jezus nie szukał rozgłosu, aby to nie przyćmiło tego, co nauczał. Wydaje mi się, że to jest najbardziej prawdopodobne rozwiązanie, jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, dlaczego on zabraniał mówić o tym, jak kogoś uzdrowił czy wyswobodził od sił ciemności. I to mnie dzisiaj zachęca do powiedzenia tego kazania, które zacząłem wygłaszać, ale jeszcze nie przeszedłem do meritum sprawy. Dopiero jestem na początku. Chcę, bracia i siostry, dzisiaj skupić się nad takimi słowami, które są tylko jeden raz napisane w Nowym Testamencie. Jeden raz. Przynajmniej w tym polskim przekładzie. A chciałbym zacytować wam słowa, które są zapisane w pierwszym liście do Koryntian. Ale zanim to zrobię, chciałbym jeszcze, żebyśmy popatrzyli, do kogo te słowa są napisane. Ważny jest zawsze kontekst słowa, które czytamy. Powinniśmy wiedzieć, w jakich okolicznościach, do kogo i dlaczego to słowo zostało wypowiedziane. Apostoł Paweł pisze do zboru, który gdybyśmy zrobili, a wiem, że tego nie wolno nam robić, ale gdybyśmy na potrzeby chwili zrobili taki ranking zborów, jeśli chodzi o duchowość, to Korynt i Laodycea byłyby prawdopodobnie na ostatnich miejscach w tym rankingu. To były zbory, które miały wiele do naprawy. I w Koryncie było jeszcze coś, co mnie osobiście z jednej strony fascynuje, a z drugiej strony bardzo, ale to bardzo zastanawia. Zbór koryncki z tych opisów, jakie mamy w Nowym Testamencie, był najbardziej obdarowanym zborem w dary Ducha Świętego. Czy zauważyliście to, czy nie? Kiedy czyta się list pierwszy do Koryntian, to tam, jeśli chcecie coś przeczytać o darach Ducha Świętego i o sposobie właściwym posługiwania się tymi darami, to przede wszystkim tam znajdziecie informacje. Tam najwięcej miejsca jest temu poświęcone. Tam te dary są wymieniane. I wiemy, że one obfitowały aż ponad miarę na zgromadzeniach tego kościoła w Koryncie, bo apostoł Paweł musi ich korygować, bo on jeden nad drugiego tam mówili w tych językach, tłumaczyli, tam przejawy różne były, działania Ducha Świętego. I na nabożeństwie często powstawał taki tumult, takie zamieszanie, że za bardzo tego nikt nie mógł ogarnąć. I on jakby w tym liście porządkuje te sprawy związane z duchowymi przeżyciami darów Ducha Świętego. I to jest list napisany do ludzi wierzących, którzy byli bardzo uduchowieni, ale mieli potężne problemy moralne w tym zborze. Mieli po prostu kłopoty z grzesznym, cielesnym życiem. I apostoł Paweł napisał do tego, jak już powiedziałem, słabego, czy może byśmy powiedzieli najsłabszego ze zborów opisanych w Nowym Testamencie, ale najbardziej obfitującego w dary Ducha Świętego. Pisze list i pisze do nich w 6 rozdziale, pierwszy list do Koryntian, od 9 wiersza takie słowa. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Czy mogli nie wiedzieć? Powinni wiedzieć ludzie w zborze takie rzeczy. Ale oni żyli, jakby nie wiedzieli o tym. Myślę, że to pytanie jest retoryczne. Ono nas wprowadza dalej w ten tekst, co tak naprawdę apostoł Paweł chce powiedzieć. A on mówi do nich bardzo ważne słowa i to jest temat dzisiejszego mojego kazania. On mówi do nich: nie łudźcie się. To jest jeden, jedyny raz w Nowym Testamencie, w tych polskich tłumaczeniach, to słowo użyte łudzić się, nie łudźcie się. My czasami czymś się łudzimy w życiu. Coś się nam wydaje, że to tak jest, ale naprawdę tak nie jest. I on tutaj pisze, pomimo tych niesamowitych manifestacji darów Ducha Świętego w zborze, on pisze do nich: nie uczcie się ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Widać, Koryntianie się łudzili, że będzie inaczej. Ich życie świadczyło o tym, pomimo tych przeróżnych, niesamowitych przeżyć, jakie mieli duchowe, ich życie świadczyło o czymś innym. Świadczyło, że oni się pogubili w wierze, że oni są cieleśni, że potrzebują pokuty w swoim życiu. I apostoł używa takich bardzo mocnych słów i pomyślałem sobie dzisiaj, patrząc na Kościół, patrząc na ludzi wierzących, że nam tego typu ostrzeżenie też jest potrzebne dzisiaj. Zwłaszcza kiedy czujemy się mocni, bo Pan działa. Halleluja. Fantastycznie, że Pan działa. Bracia i siostry, ale chcę wam powiedzieć, że często Bóg działa w suwerenny sposób. Nie ze względu na nasze zasługi, ale ze względu na Jego moc, na Jego postanowienie, na Jego plan. On ze względu na to działa. I my czasami możemy się poczuć: a, fantastycznie z Panem chodzę teraz ostatnio. Tu się pomodliłem. Tam Bóg mi rozwiązał taki problem, co tyle czasu nie, był nierozwiązany. Teraz dopiero widzę, że chodzę z Panem. Bracia i siostry, bardzo mocne słowo dzisiaj. Nie łudźcie się. Jeśli wasze życie moralne nie jest w porządku przed Bogiem, to nie przykryją tego przejawy mocy. Chcę wam powiedzieć, że to słowo greckie, bo ja powiedziałem, że w Nowym Testamencie w tłumaczeniu na język polski jest to słowo tylko raz użyte w Biblii Warszawskiej, ale ja zajrzałem do oryginału greckiego i tam jest kilka razy użyte to słowo planaste, łudzić się. Planaste, greckie słowo planaste, bodaj 7 razy w Nowym Testamencie użyte, a jego znaczenie jest, można je oczywiście przetłumaczyć, nie łudźcie się, ale można je przetłumaczyć również, nie dajcie się zwodzić, nie dajcie się wprowadzać w błąd. To jest oryginalne tłumaczenie tego słowa w słowniku języka greckiego, greckiego słowa planaste, które tam jest użyte w tym tekście. A dzisiaj zwracam waszą uwagę na to słowo. Nie dajcie się zwodzić. Nie dajcie się wprowadzić w błąd, że już jest wszystko dobrze z moim życiem. Bo ja muszę moje życie kontrolować cały czas. Dlatego Biblia mówi, żeby patrzeć na tych, którzy doszli do końca w wierze z Panem, a nie na tych, którzy dobrze zaczęli, ale nie wszyscy dobrze skończyli. Koniec jest uwieńczeniem całego życia. Nie łudźcie się, zaglądałem do słownika języka polskiego i tam znalazłem takie znaczenie tych słów. Zwodzić kogoś nadziejami. Nie łudźcie się, to znaczy, żebyście nie byli zwodzeni przez kogoś jakimiś nadziejami, próżnymi nadziejami. Żebyście się nie dali wprowadzić w błąd, bo Biblia oprócz tych wielkich przejawów mocy, manifestacji, opisuje też w dużo, dużo więcej miejscach życie człowieka wierzącego. Jak ono powinno wyglądać? To jest główny temat nauczania Nowego Testamentu. I chciałbym, żeby nam to gdzieś nie umknęło. Dzisiaj można mówić dużo o miłości, o łaskawości Bożej. To są fantastyczne tematy, które muszą być poruszane w Kościele. Ale są też trudne tematy, które należy poruszyć w Kościele, żeby ludzie się nie łudzili czasem, kiedy są nie do końca na tej drodze, na której powinni być, żeby mogli się zreflektować. Więc dzisiaj moje kazanie to jest kazanie z tej serii kazań, które niechętnie są głoszone i słuchane, bo to są trudne kazania, niejednokrotnie dla nas. I wolimy coś usłyszeć, co nas zbuduje, a ja będę głosił tylko to, co zachęca ludzi. No ale wtedy to nie jest cała Ewangelia, a my mamy całą Ewangelię głosić. Apostoł Paweł pisze w liście do Galacjan: jeśli by wam choć sam anioł z nieba głosił Ewangelię odmienną od tej, niech będzie przeklęty. Więc bracia i siostry, my mamy całą Ewangelię głosić. Nie tylko to, co nam się podoba i co wzbudzi aprobatę ludzi. I Jezus, widząc te tłumy, widząc siebie jako kogoś jakby takiego jak jakiś kuglarz, czarodziej, który nagle przyszedł i tutaj takie przeróżne, dziwne rzeczy czyni, kiedy zobaczył, że ludzie tak na to reagują, zaczął im zabraniać o tym mówić. Kiedyś nawet, pamiętacie tą rozmowę z Herodem? Herod, jak tuż przed ukrzyżowaniem Jezusa spotkał się z nim, to chciał, żeby Jezus mu jakąś sztuczkę pokazał, żeby wyciągnął gołębia z kapelusza albo coś innego. Nie wiem, co on tam chciał. Był bardzo zawiedziony, kiedy Pan Jezus żadnego cudu przed nim nie uczynił. I odesłał go z powrotem. I nie chciał już z Jezusem więcej mieć wspólnego. I tak myślę, że Pan Jezus, kiedy widział te rozentuzjazmowane tłumy i tych ludzi skupiających się tylko na tych cudach, na tych niesamowitych rzeczach, które działy się wokół Niego, postanowił to skorygować. On przyszedł przede wszystkim, żeby nauczać. On nie przyszedł sądzić, on nie przyszedł zatracać, ale przyszedł, żeby zwiastować nadejście Królestwa Bożego. I bracia i siostry, na tej liście też myślę, że nie bez przyczyny tutaj apostoł Paweł wymienia 10 grzechów, tak jak jest 10 przykazań. I mówi: nie łudźcie się. Nie dajcie się zwodzić, nie dajcie się wprowadzić w błąd jakimiś próżnymi nadziejami, że będzie inaczej. A Bóg jest miłością. On nikogo nie wrzuci do piekła. Piekło jest dla diabła. Słyszeliście takie nauki? Ja słyszałem. Jezus jest miłością. Nie pozwoli nam zginąć. Jakoś to będzie. Ale apostoł Paweł napisał Koryntianom: nie łudźcie się. Nie dajcie się zwodzić, bo się bardzo możecie rozczarować. I wiecie, tam pomiędzy tymi różnymi grzechami jest na przykład grzech cudzołóstwa. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to tak, jak patrzył na ten grzech Jezus. To jest ciekawe. Apostoł Paweł wymienia go tak jak 10 przykazań, tam jest 10 tych różnych grzechów. Jest napisane, nie łudźcie się, że wejdziecie do Królestwa Bożego, że znajdziecie się w Królestwie Bożym, jeśli będziecie w takich grzechach żyli. A Pan Jezus, kiedy mówi o cudzołóstwie, Ewangelia Mateusza, 5 rozdział od 27, mówi tak, słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. To wszystko oni wiedzieli, to znali. To przykazanie było zrozumiałe dla nich wszystkich. Ale zaskakujące jest, co Jezus dodaje dalej po tym przykazaniu. Jak on je interpretuje. A tam czytamy w następnym wierszu, a ja wam powiadam. Wy znacie tą naukę, tak was uczą wasi nauczyciele, uczeni w piśmie, faryzeusze, saduceusze, tak nauczają. Nie cudzołóż, ale ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Cudzołóstwo w sercu swoim. To nas może zaskoczyć. Jezus ma głębsze spojrzenie na grzech. I on nie tylko pokazuje, bo to źle, tamto dobrze, ale on robi profilaktykę. On zapobiega grzechom. I mówi, zanim będziesz cudzołożył, to będzie w sercu twoim. To nagle pojawi się to w sercu twoim. I zaczniesz o tym myśleć. Tak jak kiedyś Dawid zobaczył Batszepę. No wcale nie cudzołożył, kiedy ją zobaczył. Ale coś zaczęło w jego sercu się pojawiać. Pożądliwość. I mówi, zawołajcie ją tu do mnie. Bracia i siostry, Pan Jezus pokazuje bardzo ważny aspekt życia duchowego. Serce człowieka. I kiedy przeglądniemy Ewangelię, to stwierdzimy, że najbardziej interesowało go serce człowieka. Bo Bóg chce, żeby ludzkie serce należało do Niego. Bo On całe swoje serce wylał dla ludzi. Poprzez wielką miłość, jaką objawił w Jezusie Chrystusie, który umarł za mój i twój grzech. My czasami boimy się zajrzeć do wnętrza, bo przeraża nas, że możemy znaleźć tam ciemność. I często wolimy co innego słuchać. Wolimy wyłączyć kaznodzieję, który napomina, a włączyć sobie takiego, który zwiastuje słowo, takie zachęcające, takie łatwe, lekkie, przyjemne, radosne. Módlmy się, halleluja, Pan cię dotknie tutaj, to już jest rozwiązanie i tak dalej. Nieważne, co tam u ciebie w życiu jest. Bracia i siostry, my niejednokrotnie mamy powierzchowną wiarę skupiającą się na emocjonalnych doznaniach. I to może nas poprowadzić w niewłaściwe miejsce. Dlatego apostoł Paweł pisze, nie łudźcie się. Więc my musimy znać Bożą prawdę, Boże przykazania i na nich opierać nasze życie duchowe. Z nich uczynić fundament życia duchowego. Często odkrywamy wtedy, że brakuje nam świętości. Bóg mówi w swoim słowie o tym, że On jest święty i oczekuje od nas, żebyśmy byli święci. My oczekujemy Bożej obecności w każdej dziedzinie naszego życia. Chcemy, żeby Bóg dotykał naszego życia. Ale bracia i siostry, przede wszystkim Bóg będzie dotykał nasze serce. I chciałbym przeczytać na koniec tekst, który jest zapisany na początku Biblii. To jest pierwsza księga Mojżeszowa, 4 rozdział od 5 wiersza. I mamy tą historię dwóch braci, którzy służą Bogu. Jeden z nich miał na imię Abel, a drugi miał na imię Kain. I obydwaj służyli Bogu. Obydwaj składali ofiary dla Boga. I zobaczcie, co się dzieje pewnego dnia. Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Kto? Bóg. Nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. W tym najnowszym tłumaczeniu nie jest użyte słowo zasępiło się, ale jest użyte słowo posmutniało. Posmutniał. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz? Czemu się zasępiło twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Oto mamy człowieka, który służy Bogu i przeżywa rozczarowanie. Ja nie będę się głębiej zastanawiał, czemu i tak dalej. Czemu to tak się tak działo w życiu Kaina? Ale chcę zwrócić waszą uwagę na to, że Kain, kiedy coś zaczął przeżywać w swoim sercu, nagle jego oblicze się zmieniło. I Bóg mówi mu, byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A więc tu już jest sugestia Boga, że temu tak wyglądasz, że temu tak się zachowujesz, że nie czynisz dobrze. Bracia i siostry, oblicze pokazuje, co jest skrywane wewnątrz. I my czasami spotykamy kogoś i mówimy, a czemu to tak jakoś wyglądasz, a czemu to tak jakoś reagujesz? Jesteśmy zdziwieni, czemu to tak się dzieje. Zazdroszczę życia duchowemu, bogatszemu duchowo, bratu czy siostrze. I już moje oblicze spochmurniało. Już moje oblicze jest zasępione, bo Bóg działa przez niego czy przez nią, ale nie przeze mnie. Wiecie, coś z tych rzeczy przeżywał Kain, kiedy widział, że Bóg przyjął Abla ofiarę, a jego nie bardzo. To mogą być bardzo świątobliwe rzeczy. Bardzo świątobliwe wydawałoby się życie zborowe. A jednak pewne zaszłości, a czasami zawiść, zazdrość powoduje, że wcale to życie duchowe nie jest takie obfitujące. Nie jest takie święte. I chcę wam na koniec, bracia i siostry, powiedzieć to, co często tutaj powtarzam, kiedy obchodzimy Wieczerzę Pańską, nawet czasu do czasu czytam te wersety z pierwszego listu Jana, z pierwszego rozdziału, choćby wiersz 7, gdzie jest napisane, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza z wszelkiego grzechu. Chcę powiedzieć wam, bracia i siostry, że nie jesteśmy sami z tym problemem. Kiedy Kain zgrzeszył, to usłyszał, jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. A ja ci chcę powiedzieć, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy, za moje grzechy i święta Jego krew jest w stanie obmyć się z każdego grzechu, z każdej nieprawości, każdego dnia, kiedy przyjdziesz, wyznasz i postanowisz się odwrócić od tego grzechu. Jest rozwiązanie. Jezus daje je tam na krzyżu, na Golgocie, dla nas wszystkich. Wiecie, my żyjemy w trudnych czasach. Nam się bardzo wygodnie, bardzo łatwo żyje, ale wokół nas, jeśli chodzi o te rzeczy, które się dzieją, to wcale one nie napawają nas wielkim optymizmem. No tak popatrzcie nawet na to, co dzieje się w ostatnich dniach. Ostatnio w naszym kraju wprowadzono ustawę, my oczywiście jako ludzie wierzący nie przeciwstawiamy się władzy, a więc też wiadomo, jak ona wyda jakąś ustawę, to my też według tej ustawy staramy się postępować jako dobrzy obywatele kraju, w którym żyjemy. I ostatnio jest ta ustawa o ochronie danych osobowych. No, fantastyczna ustawa, chroni nas. Co tutaj można powiedzieć złego? Ale powiem wam, gdy się tak głębiej tej sprawie przyjrzycie i zobaczycie to wszystko w świetle Biblii, to wiele spraw was zacznie zastanawiać. Ta ustawa pod płaszczykiem prawa nie pozwoli nam zajrzeć do serca brata i siostry, bo jest ochrona danych osobowych. Nie masz prawa. To mogę cię podać do sądu i wygram sprawę nawet. Ja wam tu kiedyś opowiadałem taką historię, która wydarzyła się w Szwecji parę ładnych lat temu. Tam już bardzo daleko te ustawy zaszły. U nas to dopiero przyjdzie w najbliższym czasie, albo już weszło częściowo. Ale na przykład w Szwecji, jeśli ktoś wypowiada się negatywnie o homoseksualizmie, może znaleźć się w więzieniu. I jeden ze szwedzkich pastorów głosił, tak jak ja dzisiaj wam przeczytałem, z tego tekstu, który jest zapisany choćby nawet w pierwszym liście do Koryntian, w wersecie 6, rozdział 9, werset jest napisane: ani mężczyźni współżyjący z sobą. W innym tłumaczeniu jest, w tym najnowszym jest wprost użyte słowo homoseksualiści. W tym naszym starym tłumaczeniu jest takie słowo, co za bardzo ludzie nie wiedzą, co to jest. Jest słowo mężołożnicy. No, to można się zastanawiać, co to jest. Tu chodzi o homoseksualistów. I ten pastor głosił, że homoseksualizm jest grzechem. I ktoś był tam na nabożeństwie i podał go do sądu. I on poszedł do sądu. Sąd mówi: proszę odwołać, przeprosić tego pana, bo on jest homoseksualistą. Pan go obraził tam, pastorze z zakazalnicy i tak dalej. Ten pastor otworzył Słowo Boże i mówi: ja za Słowo Boże nie mogę od kogoś przepraszać. No i znalazł się w więzieniu z tego powodu. Więc bracia i siostry, ustawy, przepisy, to wszystko, tak mamy dbać o tolerancję, ale Biblia nie mówi nigdzie o tolerancji. Biblia mówi o czymś większym niż tolerancja. Biblia mówi o miłości. A miłość kocha każdego. Nie tylko go toleruje. To prawo, które nam jest nadawane, to jest prawo, które często ma nas zachęcić do tego, żebyśmy tolerowali takie zachowania, czy takie sytuacje, czy takie postawy w naszym życiu. A więc, bracia i siostry, my żyjemy w takich czasach, kiedy będziemy musieli, czy też już musimy podejmować tego typu wybory i określić się. I jeśli się określisz, to ktoś może się obrazić, bo się okaże, że on jest innej orientacji seksualnej. Na przykład, dzisiaj akurat tego typu przykłady, ale to wielu dziedzin życia może dotyczyć. I na koniec chcę powiedzieć, nie żyj złudzeniami, ale prawdą Ewangelii. Tego Ci życzę z całego serca. Amen.